Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. Witaj w czwartkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Kontynuuję dzisiaj serię Bóg chce, żebyś był zdrowy. Mam na ten temat książkę, płyty, CD, DVD, podręcznik. Oferujemy również zestaw 6 płyt ze świadectwami uzdrowienia oraz 12 innych nauczań nawiązujących do uzdrowienia nagranych na tym małym pendrive'ie. Mówię ci, to bogactwo informacji. Jutro będzie ostatni dzień, w którym te materiały będą dostępne w naszym programie. Dlatego zachęcam cię, abyś zadał sobie ten trud i złożył zamówienie. Możesz zrobić to przez stronę internetową, możesz zadzwonić. Nasi ludzie nie tylko odbiorą twoje zamówienie, ale również się z tobą pomodlą. Chcielibyśmy się z tobą pomodlić i zobaczyć, jak uzdrawiająca Boża moc przepływa przez twoje ciało. Mówię ci, widzieliśmy tysiące, nawet nie wiem ile, dziesiątki, setki tysięcy uzdrowionych ludzi. Bóg żyje, ma się dobrze i uzdrawia dzisiaj. Jedną z kwestii, którą omawiam w tym tygodniu, jest to, że wiara, czy mógłbyś powiedzieć uzdrowienie, jest zarządzane prawami. To nie Bóg wybiera, kogo uzdrowi, a kogo nie uzdrowi. Jego ranami już zostaliśmy uzdrowieni. Pierwszy list Piotra, 2:24. Bóg włożył tę uzdrawiającą moc w nasze wnętrze, w naszego narodzonego na nowo ducha. List do Efezjan, 1:18-19. Bóg już wykonał swoją część. On wygenerował moc. Teraz ty musisz przełączyć włącznik i ją uruchomić. Istnieją prawa, które zarządzają mocą. Używałem przykładu kobiety z Ewangelii Marka, 5, która dotknęła skraju szaty Jezusa i Boża moc popłynęła. On nawet nie wiedział, kto to zrobił. Jezus jej nie ocenił i nie zaakceptował, żeby potem uwolnić moc. Nie, on po prostu szedł, a Boża moc była z nim. Kiedy ktoś dotknął go z wiarą, ta moc płynęła. Ważne jest dostrzeżenie, że w Ewangelii Marka, 5, czytamy, że dookoła niego tłoczyły się tłumy. Słowo tłoczyły oznacza, że ludzie na niego napierali i go dotykali. Były tam tłumy. Nie wiem, ile dokładnie oznacza tłum, ale to więcej niż 1, 2 lub 12 osób. Dotykały go setki ludzi. A jednak tylko jedna osoba została uzdrowiona, bo tylko jedna osoba dotknęła go z wiarą. Boża moc porusza się przez wiarę. Ostatnie prawo, o którym mówiłem, to to, że ona powiedziała, jeśli tylko dotknę choćby jego szaty, będę zdrowa. Ona powiedziała, wiara jest aktywowana głosem. We wczorajszym odcinku używałem Ewangelii Marka, 11, gdzie Jezus przemówił do drzewa figowego i powiedział, niech już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A następnego dnia uczniowie Jezusa zobaczyli, że drzewo uschło od korzeni. To oznacza, że to drzewo było martwe w momencie, w którym Jezus do niego przemówił, ale było martwe na poziomie korzeni. Potrzeba było 24 godzin, aby to, co stało się pod powierzchnią, zamanifestowało się na powierzchni. Uczniowie Jezusa byli zdziwieni, zwłaszcza Piotr, który powiedział, Panie, zobacz, co się stało, kiedy przekląłeś to drzewo. Jezus powiedział im, jak to zrobił. W wersecie 23 powiedział, bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się mu cokolwiek powie. Jezus powiedział nam, jak to robić i położył nacisk na słowa. To jedno z praw, które zarządzają tym, jak działa Królestwo Boże. I smutny fakt jest taki, że wszyscy mówimy, ale większość z nas wypowiada swoją niewiarę. Uwalniamy i dajemy moc oraz ujście naszym wątpliwościom zamiast naszej wierze. Wielu chrześcijan czuje, że to nieodpowiedzialne i niewłaściwe mówić, że jesteśmy uzdrowieni, kiedy wcale na to nie wygląda, bo bylibyśmy zawstydzeni, ale o tym, co nam jest, mówimy cały czas. Jezus powiedział, przemów do góry i nie wątp w swoim sercu, ale wierz, że spełni ci się cokolwiek powiesz. Możesz albo mieć to, co mówisz, albo mówić o tym, co masz. Większość ludzi mówi o tym, co ma, i dlatego nie dostają tego, co wypowiadają. To może być trochę niejasne, ale jeśli się nad tym zastanowisz, jest to potężne. Jezus powiedział, że musisz mówić do góry. To bardzo ważne. Większość ludzi mówi Bogu o swoim problemie, zamiast mówić do swojego problemu o Bogu. To się w tym zawiera. Mówiłem już o tym, że mam tutaj pendrive, na którym nagrano wiele różnych nauczań. Wydaje mi się, że 12 dodatkowych nauczań. Jedno z nich to autorytet wierzącego, w którym wyraźnie podkreśliłem, że kiedy Jezus powiedział, ty przemów do swojej góry i nakaż jej, aby rzuciła się w morze, to może być subtelne, ale jeśli się nad tym zastanowisz, oznacza to, że używasz swojego autorytetu. Nie podchodzisz do Boga i nie mówisz, Boże, jestem nikim, niczego nie mam, nic nie potrafię, ale proszę Cię, żebyś mnie uzdrowił. Większość ludzi tak się modli, ale tutaj czytamy, ty przemów do swojego problemu, przemów do swojego raka, przemów do swojego artrytyzmu, przemów do tego, a nie do Boga. To pokazuje, że to ty masz autorytet i to ty uwalniasz moc przeciwko temu. To naprawdę ważne, bo większość ludzi podchodzi do Boga jak żebracy, a nie jak dowódcy. Czytałem już fragment z Księgi Izajasza, rozdział 45, werset 11, a co do dzieła moich rąk, rozkazujcie mi. To nie oznacza, że mówimy, Boże, jestem od Ciebie większy i silniejszy, masz robić to, co chcę. Nie, Bóg wygenerował moc. To tak samo, jak prąd jest dostarczany do Twojego domu, ale to Ty idziesz i włączasz światło, to Ty nakazujesz prądowi, żeby płynął, ale nie dlatego, że go wygenerowałeś, nie dlatego, że jesteś silniejszy niż prąd, ale dlatego, że jest on oddany pod Twoje rozkazy. Bóg już wygenerował uzdrawiającą moc. On czeka na Twoje rozkazy i to Ty masz rozkazywać. Masz mówić do swojego problemu, zamiast mówić do Boga o swoim problemie i podchodzić do Niego jak żebrak, mówiąc, Boże, czy mógłbyś coś zrobić? On mówi ci, żebyś to ty coś zrobił. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 8 werset mówi, wy uzdrawiajcie chorych, wy oczyszczajcie trędowatych, wy wskrzeszajcie umarłych. Bóg powiedział, że ty masz to zrobić. To nie jest twoja moc, to jego moc, ale ona jest w tobie i ty musisz ją uwolnić. Mówię ci, większość chrześcijan podchodzi do Boga jak żebracy, błagając go, żeby coś zrobił. Ale prawda jest taka, że Bóg dał autorytet tobie. Jezus powiedział, że masz wziąć ten autorytet i masz przemówić do swojej góry. Wiele lat temu, chyba w 2001 roku, przydarzyła mi się pewna sytuacja. Podeszła do mnie kobieta, u której w 1994 roku zdiagnozowano jakąś chorobę. Nie pamiętam już nazwy, ale powodowała okropny ból. Lekarz powiedział, że w skali od 1 do 10 jej ból był niezmienną 11. Jedynym sposobem na poradzenie sobie z bólem były magnesy, które wszywała do koca, następnie się nim owijała i to pole magnetyczne w jakiś sposób zmniejszało ból. Została zdiagnozowana w 1994, a w 1997 powiedziano jej, że nie będzie zbyt długo żyła. Spotkałem się z nią dopiero w 2001 roku, więc nadal żyła, ale zmagała się i miała wiele problemów. Tak czy inaczej, przyszła, usłużyłem jej i pomodliłem się z nią, nakazałem bólowi opuścić jej ciało i ona wstała, zdjęła z siebie koc i po raz pierwszy od 7 lat nie czuła żadnego bólu. To było niesamowite. Ale potem powiedziała, czuję pieczenie w plecach na wysokości talii. Zapytała, dlaczego czuję to pieczenie? Powiedziałem, nie powiedziałeś mi, że coś cię piecze? Ja zgromiłem ból. Przemówiłem do pieczenia i ono odeszło, ale wiesz, co potem zrobiłem? Wziąłem ten sam werset, którym dzielę się dzisiaj z tobą, Ewangelia Marka 11, rozdział 23 werset. Kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się mu, cokolwiek powie. I poświęciły 15 lub 20 minut na uczenie jej, jak ma wziąć swój autorytet i jak ma przemawiać do problemu, jak go zgromić, i powiedziałem jej, że wiara jest aktywowana głosem, że śmierć i życie jest w mocy języka. Nauczyłem ją tego wszystkiego, a ona się radowała, nie posiadała się z radości i chwaliła Boga, bo choroba, która pozbawiała ją sił przez 7 lat, odeszła. Była gotowa, by wyjść. Złapała za klamkę i pamiętam, że zamarła. Odwróciła się, spojrzała na mnie i powiedziała, pieczenie wróciło. Powiedziałem, nauczyłem cię, co masz robić, dlatego ty się pomodlisz, a ja się z tobą zgodzę. Złapaliśmy się za ręce, a ona zaczęła się modlić. Musisz pamiętać, że zaledwie 45 minut temu była prezbiterianką i wierzyła, że to Bóg uczynił ją chorą, że to była Jego wola, że On ją w ten sposób łamał. Ja przeciwstawiłem się temu wszystkiemu, więc w 45 minut przeszła daleką drogę. Pomodliła się w taki sposób. Ojcze, dziękuję Ci, że Twoją wolą jest mnie uzdrowić. Dziękuję, że zostałam uzdrowiona Twoimi radami. W imieniu Jezusa uznaję uzdrowienie za swoją własność. Większość ludzi pomyślałaby, to wspaniała modlitwa, zwłaszcza biorąc pod uwagę, z czego przed chwilą wyszła. Przyjęła wiele prawdy, a to, co powiedziała, to wszystko było dobre. Ale nie to Pan kazał jej zrobić. Wiedziałem, że ta modlitwa nie da rezultatów. Dlatego, kiedy skończyła modlitwę, nadal trzymając ją za ręce, zapytałem, nadal czujesz pieczenie? Powiedziała, tak. Dlaczego nie odeszło? Powiedziałem, ponieważ nie zrobiłaś tego, co kazał Bóg. Powtórz mi to. Więc powiedziałem jej jeszcze raz, musisz przemówić do problemu. Mówiłaś do Boga o swoim problemie. Wszystko, co powiedziałaś, było dobre. To, że zostałaś uzdrowiona ranami Jezusa. Uwierzyłaś, że Jego wolą jest Cię uzdrowić. Zażądałaś tego w imieniu Jezusa. To wszystko było dobre, ale nie wzięłaś autorytetu i nie przemówiłaś do problemu. Zapytała, chcesz powiedzieć, że mam mówić do pieczenia? Tak, odpowiedziała, zrobię to. Złapaliśmy się za ręce, a ona powiedziała, pieczenie w imieniu Jezusa. Powiedziała tylko tyle, bo pieczenie odeszło. Wróciłem rok później i zjedliśmy u niej w domu lunch i wiesz co? Nadal była zdrowa. Widzisz, to klasyczny przykład modlitwy większości ludzi. Boże, czy mógłbyś mnie uzdrowić? Ja nie mam mocy, nic nie mogę. Lekarz mówi, że umrę. Proszę, czy możesz coś zrobić? Umrzesz, jeśli będziesz się tak modlić. Nie zobaczysz manifestującej się Bożej mocy. Jezus powiedział nam, w jaki sposób przeklął to drzewo figowe. On przemówił bezpośrednio do problemu. Przemów do góry i nakaż jej odejść. Jezus nawet nie wspomniał o modlitwie. Kiedy przemówił do drzewa figowego, nie modlił się, Ojcze, przeklnij to drzewo, Boże, nie pozwól, aby na tym drzewie kiedykolwiek rosły figi. Jezus nie modlił się do Boga, nie prosił Boga, On znał swoją pozycję przed Panem. On użył swojego autorytetu i nakazał temu drzewu umrzeć i nigdy więcej nie wydawać owocu. On użył swojego autorytetu. Tak samo musisz postąpić ze swoim uzdrowieniem. Kiedy się z czymś mierzysz, zwłaszcza kiedy masz problem zdrowotny, kiedy idziesz do szpitala, ludzie będą wypowiadać nad tobą śmierć. Będziesz musiał postawić na swoim i będziesz musiał wypowiadać swoją wiarę. Możesz zrobić to w uprzejmy sposób. Nie musisz być w tym niemiły. Ci ludzie nie rozumieją tego, co ty, ale i tak musisz wypowiadać swoją wiarę. Chciałbym pokazać ci świadectwo Alistaira i Triny Porter. Mieszkają w Anglii. Poznałem ich, przyszli do mnie i podzielili się swoim świadectwem, więc wysłaliśmy do nich naszych ludzi, żeby je nagrali. To było niesamowite. Alistair spadł z dachu z wysokości 10 metrów i wylądował na betonie. Miał w mózgu, nie jestem pewny, jak to się nazywa. Miał w mózgu trzy zatory i nie powinien żyć. Wypowiadali nad nim okropne rzeczy, ale Trina, chwała Bogu, za napełnioną wiarą i mocą silną żonę, która postawiła na swoim. Zrobiła to grzecznie, ale walczyła. Ona rozumiała, że musisz mówić do problemu i musisz wierzyć, że otrzymałeś. Obejrzyj to. Uważam, że to naprawdę cię zachęci. Jego głowa była tak spuchnięta i zniekształcona, że był prawie nie do rozpoznania. Jego oko było tak spuchnięte, że wyglądało tak, jakby ktoś włożył mu za oko piłkę do tenisa. W ciągu tych kilku sekund powiedziałam w myślach do Boga, powiedziałeś, że będzie dobrze. I Bóg bardzo wyraźnie odpowiedział mi i nie zmieniłem swojego zdania. Kiedy śmierć przyszła do męża Triny, ona miała wybór. Mogła uwierzyć w to, co widziała, lub wierzyć Słowu Bożemu. To historia o tym, jak nauczania Andrew pomogły pewnej kobiecie z Glasgow w Szkocji stanąć w wierze w samym środku tragedii. Oto historia uzdrowienia Alistaira i Triny Porter. Ta historia zaczęła się, kiedy Trina wzięła na siebie brzemię uzdrowienia swojej najlepszej przyjaciółki Lindy. W poszukiwaniu nauczycieli kładących nacisk na ukończone dzieło Jezusa, Trina znalazła Andrew Womacka. Kiedy dowiedzieliśmy się, że Andrew Womack przyjechał do Szkocji, aby głosić w kościele w Glasgow, nigdy wcześniej o nim nie słyszałam i nie wiedziałam, kim był. Powiedziano mi, że ma służbę uzdrowienia. Pomyślałam, w porządku, to mi wystarczy. Pojechałam ze swoją przyjaciółką i bratanicą. Linda była zbyt chora, żeby przyjechać. W tamtym czasie była w szpitalu. Wyszłam do przodu z myślą, że Andrew pomodli się o Lindę. Jeszcze zanim dotarliśmy do przodu, Andrew odwrócił się, podszedł do mnie, pokazał na mnie i powiedział, ty nie jesteś odpowiedzialna. Odpowiedziałem, jestem odpowiedzialna. Muszę uzdrowić Lindę. Brałam na siebie ciężar, który nie był mój. Złapałam się na uczeń Andrew, a one obłożyły mięsem kości mojego doświadczenia. Trina nie miała pojęcia, że nauczania Andrew przygotowywały ją na nadchodzącą bitwę. Jako elektryk jej mąż, Alistair miał ciężki wypadek, który pozostawił go nieprzytomnym i niezdolnym do tego, by się o siebie modlić czy wierzyć o własne uzdrowienie. Tym razem stał się odpowiedzialnością swojej żony. Był styczeń. Ubrałam się do wyjścia. Wychodziłam, kiedy usłyszałam telefon, zadzwonił w porze lunchu. Odebrałam. Dzwonił David, który w tamtym czasie pracował z Alem. Wszystko, co powiedział, to Al spadł z dachu, jedziemy do szpitala. Powiedziałam do Boga, Al spadł z dachu, o co chodzi? Bóg powiedział mi, będzie dobrze. Nie byłam gotowa na to, co zobaczyłam, ale spadł z 10 metrów ze szczytu budynku, na którym pracował. Spadł na beton głową w dół. Jego głowa była tak spuchnięta i zniekształcona, że był prawie nie do poznania. Jego oczy były spuchnięte i częściowo czarne. Wyglądało to tak, jakby ktoś włożył mu pod powiekę piłkę tenisową. Jego palce były dwa razy większe, były tak spuchnięte. Miał nadbrzmiałą twarz. Wyglądał strasznie. Spojrzałam na niego raz i więcej nie mogłam. To było straszne. W myślach powiedziałam do Boga, powiedziałeś, że będzie dobrze. A Bóg bardzo wyraźnie odpowiedział mi i nie zmieniłem zdania. Potem lekarz powiedział, ma 3 zatory. Jeden wystarczyłby, żeby go zabić, a on miał 3. Lekarz powiedział mi, nie wydaje nam się, że przetrwa operację, a jeśli przetrwa, będzie niepełnosprawny umysłowo i fizycznie. Kiedy to mówił w swojej głowie, zobaczyłam obraz, ale siedział przypięty do krzesła, nie mógł się ruszać, nie mógł funkcjonować ani sam jeść. Natychmiast wiedziałam, że muszę zwalczyć tę myśl, ten obraz, że muszę wrócić do widzenia go zdrowym. Musiałam powiedzieć neurochirurgowi, jesteś bardzo mądrym człowiekiem, nie wydaje mi się, żeby był ktoś mądrzejszy od neurochirurga, ale Bóg powiedział mi, że wszystko będzie dobrze, dlatego chcę, żebyście zrobili tę operację. Tej nocy przyszedł chirurg i powiedział, że są bardzo zadowoleni. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, Al przeżył operację, ale widziałam, że mu się pogarsza. Poszłam do pielęgniarki i powiedziałam, nie chcę sprawiać kłopotu, wiem, że macie dużo na głowie, ale nalegam, żeby przyszedł chirurg, chcę, żeby przyszedł lekarz. Przyszedł lekarz, rzucił na Ala wzrokiem i powiedział, zabierzcie go z powrotem na oddział ratunkowy. Tracimy go. Musiałam podpisać zgodę, bo chcieli wyciąć kawałek przedniej części mózgu, aby dostać się do głębiej położonego zatoru. Lekarz powiedział, nie mamy pojęcia, jakie będą konsekwencje. Powtórzyłam, Bóg powiedział, że będzie dobrze. Niech pan idzie, a ja obiecuję, że to będzie najlepsza operacja, jakiej pan dokonał. Powiedziałam, Boże, potrzebuję czegoś więcej. Potrzebuję mieć na to werset. Bóg dał mi Psalm 91. Kilku osobom będących ze mną w pokoju powiedziałam, to jest słowo od Boga dla Ala, to jest słowo Boże, a jeśli w nie nie wierzysz, jeśli nie wierzysz, że Al w pełni wyzdrowieje, możesz teraz wyjść. To jest to, Psalm 91. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. Będę z nim w utrapieniu, wyrwę go i otoczę chwałą. Długimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie. Byliśmy wszyscy w pokoju dla rodzin, kiedy wszedł chirurg, to był środek nocy, jakaś czwarta rano, oparł się o futrynę drzwi, nadal był w swoim stroju, na szyi wisiała mu maseczka, oparł się o futrynę i uśmiechnął się. Powiedziałem do niego, najlepsza operacja w życiu? Odparł, tak. Alistair był w szpitalu jedynie 3 tygodnie. Jego cudowny powrót do zdrowia zszokował wszystkich na oddziale neurochirurgii. Zanim wrócił do pracy jako elektryk, Al wspomina konkretnego lekarza, który podzielił się swoją profesjonalną opinią. Powiedział, ktoś z góry cię lubi, ale nie wskazał na piętro wyżej, wskazywał na niebo. Powiedział, ktoś cię tam lubi. Jesteś chodzącym cudem. To był nasz konsultant naukowiec. Kiedy chirurg powiedział, że powikłania będą dla Ala dramatyczne, a ja miałam w głowie ten negatywny obraz, Bóg powiedział mi, pozbądź się ich i zastąp je właściwymi myślami. Bóg już umieścił w tobie moc wzbudzającą zmartwych. A jednym z najważniejszych powodów, przez które ludzie nie są uzdrowieni, ani uwolnieni, ani w tym nie chodzą, jest to, że akceptują przegraną. Znając swoją tożsamość w Chrystusie, Trina widzi przychylność w swojej pracy jako projektantka akcesoriów dla panien młodych. Jej prace były pokazywane w kilku magazynach i programach telewizyjnych w całej Wielkiej Brytanii. Traktuje swój dar jako służbę, a podczas pracy lubi słuchać nauczań Andrew. Wiele lat temu otrzymałam proroctwo mówiące o tym, że to, co jest w świecie naturalnym, będzie też w świecie duchowym. W świecie naturalnym ubieram panny młode i wierzę, że w wymiarze duchowym, dzieląc się tym, czego się nauczyłam, pomagam ubrać oblubienicę Chrystusa. Prowadzimy w kościele kurs uczniostwo. Udzielam ludziom tego, czego sama się nauczyłam. W takim malutkim stopniu pomagam ubrać oblubienicę Chrystusa. Wypadek i nauczania Andrew, które tak łaskawie pokazuje, niezmiernie mi pomogły. Mam dużo więcej odwagi, by modlić się o uzdrowienie dla ludzi. Sam zostałem uzdrowiony nie tylko z zatorów, ale również z alergii na koty i psy. To kolejny cud. On jest chodzącym cudem. Nie potrafię wyobrazić sobie życia bez mojego taty. Jestem tak wdzięczna za to, że przeżył, że jest tutaj i dzieli z nami cudowne wspomnienia, że zobaczył, jak kończę szkołę i idę na studia, że poprowadził moją siostrę do ołtarza. Jeśli nic z tego nie weźmiesz, weź przynajmniej to, że jesteś kimś więcej niż ci się wydaje. A jeśli włączysz do tego Boga, osiągniesz ten sam potencjał. To jest niesamowite i jest dla każdego. To tutaj 12 lat temu miałem wypadek. Pracowałem w mieszkaniu na górze, w tej większej części budynku. Spadłem i wylądowałem na ziemi w tym miejscu. 5 razy myśleli, nie przeżyję. I za każdym razem, kiedy to mówili, Bóg mówił mi, będzie z nim dobrze. Po tej stronie nieba partnerzy tej służby nigdy się nie dowiedzą, jak wpłynęli na życie innych. I nieważne, jak małe jest to wsparcie, bo liczy się każdy grosz. Chcę podziękować wszystkim partnerom Andrew Maka, bo gdyby nie oni, dzisiaj bym tutaj nie siedział i nie mówił. Robię to, co robię, z dwóch powodów. Przede wszystkim Bóg przemienił moje życie. To przypomina człowieka, któremu Pan powiedział, żeby nikomu nic nie mówił, ale on nie mógł się powstrzymać. Kiedy Bóg cię dotyka, to po prostu chcesz o tym komuś powiedzieć. Masz dobrą wiadomość i chcesz się nią podzielić. Po drugie, wierzę, że Bóg powołał mnie do czegoś konkretnego. Bóg dodawał mi otuchy tysiące razy. 4 listopada 2014 obudził mnie o 3 w nocy i powiedział: "Wzbudziłem cię właśnie po to, żebyś zmienił opinię ludzi o mnie." Kiedy ludzie zmienią opinię o mnie, wtedy będą mogli iść zmienić świat. Nasi partnerzy są nam niezbędni we wszystkim, co robimy. 53% ludzi kontaktujących się z naszą służbą w Stanach Zjednoczonych nic nie daje, a my wysyłamy im zamówienie. Udostępniam moje nauczania za darmo, ponieważ na początku naszej służby, kiedy byliśmy pastorami w miasteczku Segville w Teksasie, złożyłem obietnicę: Boże, jeżeli pokażesz mi coś, co mogłoby zmienić czyjeś życie, to nigdy nie zamknę ludziom do tego dostępu z powodów finansowych. Pierwszą reakcją, z jaką się spotykam od ludzi kontaktujących się z naszą służbą, jest to, że zobaczyli Boga w zupełnie nowym świetle, co sprawiło, że zareagowali na Boga. Motywem powstania szkoły biblijnej Harris jest 2 list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 2, w którym Paweł napisał: a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. To był mój główny powód. Założyłem Harris Bible College, ponieważ widziałem, że to jest sposób na wypełnienie tego wersetu. Poprzez szkołę Harris prowadzimy ludzi głębiej, niż mogę to zrobić przez program telewizyjny, przez książkę czy nauczanie wideo. Chcemy czynić ludzi uczniami i to się już dzieje. Mamy ludzi na każdym kontynencie, którzy docierają do innych. Osiągamy przez nich to, czego ja sam nigdy bym nie osiągnął. Zostań naszym partnerem. www.awmpolska.com